Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Jak w każdy wtorek o tej porze w temacie poezji spotykam się z panią Dorotą Lińską z Łoch, poetką, a jakże i redaktorką. Dobry wieczór pani Doroto.
Dobry wieczór pani Iwono.
I co, znowu podróż do Rzeszowa nas czeka dzisiaj?
My z niego chyba nigdy nie wyjedziemy.
Ja osobiście w Rzeszowie nie byłam, ale coraz bardziej nabieram ochoty, żeby pojechać i zobaczyć, jak magiczne jest to miasto, które nosi tylu poetów.
Ja byłam prawie, kiedy wsiadłam w pociąg w złą stronę, również nie dojechałam, także to chyba są znaki, że pora się tam wybrać i tych wszystkich poetów poznać na żywo.
A dzisiaj Sara Muzia to kolejna rzeszowska poetka. O jej wierszach będziemy rozmawiać, o wierszach z tomu zatytułowanego Ości.
Ości. Z pięknym rybim ogonem na okładce, to też dodajmy, te ości świetnie łączą Rzeszów z Gdańskiem, z naszym nadmorskim klimatem, ale nie o takich ościach te utwory są. Dla mnie sam tytuł Ości wydał się bardzo intrygujący, a po przeczytaniu tych wierszy już wiem, że to są takie ości, które czasami na przykład w trakcie jedzenia świątecznego karpia potrafią utknąć w gardle.
Mhm, czyli nie jest to jakaś naiwna poezja, która jest sielankowa i bajkowa, chociaż książę i księżniczka się tu pojawiają, ale poezja, która ma nas pobudzić, tak? Która ma nas poruszyć, która może też zaboleć.
Która może zaboleć, która jest sednem. Powiedziałabym, że ości to też taki symbol dotarcia do sedna, prawda? Bo kiedy tą rybę obieramy ze skóry, z mięsa, to docieramy w końcu do tych ości, do tego centrum.
A sama autorka mówi tak. W ościach zabieram was w bajkowo-baśniowy, słodko-gorzki świat pełen emocji i młodzieńczej ekspresji. Niekiedy naiwny, ale jakże prawdziwy w swojej prostocie i pragnieniach. Każdy z nas nosi w sobie wewnętrzne dziecko, które pragnie być zauważone, zaakceptowane i pokochane. I o tych wewnętrznych pragnieniach oraz drodze ku dojrzałości są wiersze zawarte w tomiku. Co świadczy, że autorka jest młodą poetką.
Młodą, aczkolwiek, tak jak ja również znalazłam informację, w tomiku znajdują się wiersze pisane na przestrzeni 15 lat jej życia.
No, może więc bardzo wcześnie je zaczęła.
Tak, tak podejrzewam, ponieważ też w niektórych wypowiedziach znalazłam informację, że właśnie te początkowe wiersze, mimo takiego dojrzałego gdzieś tematu, mogą być czasami odbierane jako lekko naiwne. I myślę, że to wcale nie jest zarzut, to jest czasami całkiem poważny atut. Dodam też, że tomik jest bardzo świeżutki, bo z października tego roku. Także no, te ości są całkiem świeże.
Mojej siostrze oraz wszystkim tym, którzy uwierzyli w moją poezję, zanim ja sama w nią uwierzyłam. To jest dedykacja, która pojawia się na początku tomiku.
Myślę, że poeci mają to do siebie, że bardzo często nie wierzą w siłę i w jakość swojej twórczości. I dobrze, jeżeli koło nich pojawia się ktoś, kto wesprze, kto czasami zaprowadzi gdzieś za rękę albo powie dobre słowo i pomoże w ujawnieniu tej twórczości.
No i o tym choćby świadczy wiersz Trochę Morze, zatytułowany tak właśnie, w którym autorka pisze tak. Trochę naiwna, może zbyt łatwowierna, a potem płaczę sobie nocą, bo za szybko uwierzyłam, za bardzo zaufałam. I to może dotyczyć zarówno relacji damsko-męskiej, zresztą bardzo często w swoich wierszach poetka odwołuje się, podmiot liryczny to być może jakaś konkretna osoba, w której autorka jest zakochana, a być może chodzi tutaj właśnie o poezję, o to, że autorka, poetka odważyła się pokazać swoją twórczość, naiwnie wierząc, że jest doskonała, na światło dzienne.
W tej twórczości, w tym tomiku bardzo dużo utworów nawiązuje właśnie w mojej opinii do takiej relacji damsko-męskiej, dosyć burzliwej. Do takich wzlotów i upadków, do głównie do rozstań i do cierpienia po tych rozstaniach. Myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie okres powstawania tych utworów, to można też dostrzec kwestie takiej trochę dojrzałości i takiego zrozumienia, że na początku mamy więcej pytań, więcej niepewności w tych utworach, natomiast w niektórych pojawiają się już bardziej dojrzałe przemyślenia i takie, powiedziałabym, trochę gorzkie pogodzenie się z taką gdzieś tęsknotą, z momentami z samotnością. Są takie dwa utwory, które łączą się ze sobą.
Prawdopodobnie będzie pani
pewnie
teraz mówić o może to był tylko sen, tak?
Dokładnie.
No to
dokładnie.
Poprosimy. Ja to też jest... właśnie wybrałam i zauważyłam, że autorka paruje wiersze.
Tak, one są dosyć sparowane. Pierwsza część to jest właśnie utwór, który pani wspomniała, czyli mamy tak. Może to był tylko sen. Może ty mi się przyśniłeś. Nie ma cię od 4 dni. Może nie żyjesz.
No to może teraz ja odpowiem. A jednak żyjesz. Widziałam cię dziś, piękniejszy mi się zdawałeś. Stałeś beztrosko, ja przechodziłam, reszta się nie liczyła. Trwało to chwilę, a może dwie, lecz w sercu coś pozostało. Świadomość, że nigdy nie będziesz mój przez mą wrodzoną nieśmiałość.
No właśnie, to taka rozmowa wiersza z wierszem, prawda?
Tak.
I to jest bardzo ciekawe. Tutaj wiele takich utworów się ze sobą łączy i powiedziałabym, że atutem właśnie tego tomiku jest spójność. Te wiersze nie są gdzieś tak poszatkowane. Można powiedzieć, że one opowiadają całą historię tego właśnie odchodzenia, tej tęsknoty, tej niepewności, czasami złości na mężczyznę, partnera, na osobę, która odeszła. I myślę, że to podkreśla właśnie dojrzały wybór już tych utworów do tomiku.
Tak, ja znalazłam kolejną parę wierszy. Pierwszy zatytułowany jest Ćma. A cóż to? Ćma leży, nieżywa. Nie, żyje jeszcze, choć już ostatkiem sił serce jej bije. Jak to? Dlaczego tak? Bo w blasku świecy się zakochała i ciągle widzieć go potrzebowała. Chciała być zawsze blisko niego, nawet za cenę życia swego. Jakież niemądre, cóż ona myślała? Może niemądre, a cóż myślała? Nic nie myślała. Ona kochała.
Och, jak ta metafora właśnie... ćmy przyciąganej przez płomień. I mamy odpowiedź.
To ja poproszę o odpowiedź, tak.
Ale przeczytam tylko fragmenty, ponieważ to jest dosyć długi utwór. Płomienia rozpaczliwe wołanie. Proszę cię, odejdź już stąd. Ja kochać cię nie mogę. Och, moja ćmo ukochana, ta miłość nie jest dla nas. Mój blask cię tu przyciąga, mój blask hipnotyzuje. Spróbuj to przezwyciężyć. Nie zbliżaj się więcej do mnie. Zbyt blisko mnie już jesteś. Czy wiesz, co teraz się stanie? Ach, gdyby tylko dłoń jakaś zgasiła cieni tych taniec. Lecz na to już za późno. Ty leżysz martwa przy mnie. Odeszłaś. Lecz nie tak, jak chciałem. Mimo, że usilnie błagałem. To były fragmenty tego utworu, powiedziałabym, przejmującego i bardzo metaforycznego, prawda? Ten taniec ćmy z płomieniem dosyć często jest eksplorowany i porównanie właśnie, że coś mnie ciągnie jak ćmę do ognia, jest dosyć silnym takim porównaniem, prawda? Że my wiemy, że spali nas ta miłość, że będziemy cierpieć, ale po prostu nie można się temu oprzeć. I to też podkreśla właśnie taką bezwolność gdzieś tego podmiotu, tej podmiotki lirycznej wobec miłości. Ona nie może nad tym zapanować. Miłości nie da się zaplanować, nie da się wybrać obiektu swojego uczucia, nawet jeżeli wiemy, że będziemy cierpieć.
I ryzyko spalenia jest bardzo duże.
I ryzyko spalenia jest duże. Lecimy w ten płomień.
Po prostu. A ja wybrałam wiersz, który ma bardzo ciekawy zapis. Zatytułowany jest Jak śliwka w kompot. I to jest chyba jedyny wiersz, który ma taką konstrukcję graficzną, taki zapis graficzny, jakby to były schody.
Tak jest, bo tutaj mamy właśnie to wpadanie w kompot.
Tak, bardzo ładnie się to czyta i bardzo ładnie wygląda. No siłą rzeczy państwu tego nie pokażemy, ale proszę sobie wyobrazić, jakby państwo schodzili po schodach w dół. Wpadła po uszy, po szyję, po ramiona, jak nic po pępek, po biodra, po palce u stóp. Wpadła tak niezaprzeczalnie jak amen w pacierzu. I cała ona należy teraz do niego.
Ja po prostu usłyszałam to toczenie spadającej się śliwki. I na końcu w kompot. Tak, i to też jest takie ciekawe w ogóle porównanie, prawda? Tu mieliśmy ćmy przyciągane do płomienia, teraz śliwka w kompot. Znowuż ten motyw tego, że nie możemy nad tym zapanować. To po prostu dzieje się samo. Przepadamy w tym uczuciu, w tych emocjach. Nie mamy kompletnie żadnego wyboru i żadnego panowania. Tutaj jest bardzo dużo też utworów takich, powiedziałabym, mocno depresyjnych, mocno takich smutnych, gdzieś właśnie, gdzie podmiot liryczny, podmiotka liryczna nie godzi się z tym swoim cierpieniem, ale potrzebuje je opisać. To jest coś, o czym rozmawiałyśmy wielokrotnie, że wiersze są taką formą terapii, więc podejrzewam, że to też są utwory, które pomogły sobie z tą utratą, z tym smutkiem poradzić. Jest utwór pod tytułem Jestem i co ważne, ten tytuł jest pisany wielkimi literami dla podkreślenia właśnie tego jestem.
Mamy chyba podobną wrażliwość poetycką. Ja też ten utwór sobie wypisałam, ale bardzo poproszę o fragment czy o cały wiersz.
Jestem pokruszona, połamana, oszukana, załamana. Puste serce, skorupa szara, obija się o żelazne pręty żeber. Wolności pragnąc, a ja dać jej nie mogę. Zniewolona, osaczona, zagmatwana, zakochana. I to znowuż to zakochanie, na które wpływu nie mamy i które znowu powoduje cierpienie. Ja myślę, że to jest jeden z takich motywów przewodnich, tak, tego tomiku, ale doceniam właśnie fakt też takiej stylizacji i formy tych utworów, bo tutaj to wymienianie, tak, tych uczuć, tych emocji, tego poczucia, jaka jestem, podkreśla wydźwięk tego utworu.
Choćby Zjadacz Czasu to kolejny utwór, w którym ewidentnie podmiot liryczny cierpi. Podmiotka liryczna cierpi z miłości, zastanawia się nad tym uczuciem, zastanawia się, czy jest warte, czy może jednak marnuje czas. No Zjadacz Czasu, tak? Mhm. Marnuje godziny leżąc bezczynnie, myśląc o tobie, pragnąc, byś był obok. Fotografie już nie wystarczają. Jesteś moim zjadaczem czasu, wiesz? Po prostu.
Jesteś moim zjadaczem czasu. A ja mam taki utwór, na początku przyciągnął mnie tytuł, a potem bardzo polubiłam treść. Czasem myślę, że jestem masochistką. Ach, gdyby nie te wspomnienia, parszywe, tak miłe zarazem. Już dawno wolności smak bym poczuła. A tak, tkwią one we mnie, więc karmię się nimi, lecz głód nadal czuję. Są tak boleśnie słodkie, tak raniąco czułe. Trafiają w każdy receptor mej duszy. Tutaj też jest bardzo ciekawy zabieg słowny, prawda? Takie boleśnie słodkie, raniąco czułe, te zestawienia, które zdają się być swoimi przeciwieństwami, podkreślają właśnie znowuż to uczucie słodko-gorzkiej miłości. Jest pięknie, ale boli. Sama sobie robię ten ból. Wiem, że będę cierpieć, ale znowu się w to pakuje.
Jest też bajka o królowej śniegu, bo tak jak na początku zaznaczyła autorka, motywy różne przejawiają się w jej twórczości. Jest i książę, i księżniczka, i królowa. I właśnie bajka o tejże wspomnianej królowej śniegu brzmi tak. Bo królowa śniegu, moi mili, była kiedyś kobietą tak prawdziwą, z krwi i kości zbudowaną. Miała oczy niebieskie, policzki rumiane, czerwone usta i kilka złotych piegów. Miała też serce czyste, uczuciami szczerymi, po brzegi wypełnione. Lecz ktoś ją kiedyś musiał bardzo zranić, moi mili, że lodową panią się stała. To jest fragment tego wiersza.
To jest fragment, tak. I ja myślę, że ten motyw właśnie królowej śniegu jest bardzo ważny. Ja się bardzo cieszę, że tutaj poetka przytoczyła właśnie tę baśń, bo jest to w ogóle jedna z moich ulubionych baśni, taka nieoczywista, prawda? Tutaj nie ma tak naprawdę dobrych i złych, bo faktycznie ta królowa śniegu mogła być kiedyś, była kiedyś dobra, kochająca, ale została zraniona, skrzywdzona. I naturalną koleją rzeczy teraz rani innych. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy i taki baśniowo bolesny zabieg.
Ale też bardzo współcześnie mówiący o naszych emocjach, że czasami musimy przywdziać zbroję i skorupę, ponieważ zranienie było tak duże, że jego konsekwencje są już na całe życie. Być może nigdy już nie będziemy potrafili otworzyć serca przed drugą osobą.
Dokładnie.
Dlatego jesteśmy królową śniegu.
No ja na szczęście nie jestem, ale czasami mam złość w środku i taki utwór też bym chciała przytoczyć, bo on pokazuje nam też, skąd się troszeczkę wziął ten tytuł. Tu jest kilka takich utworów, ale zacznijmy od złości w środku. Chciałabym krzyczeć, ale moje gardło milczy. zaklęte tak zwanym dobrym wychowaniem. Ten stan to jakby ość w gardle. I tu mamy pierwszą z tych ości tytułowych. To jest właśnie to coś, co gdzieś w nas tkwi. Myślę, że to częściej dotyczy jednak kobiet, prawda? To tak zwane dobre wychowanie, że nam nie wolno wykrzyczeć.
To jest ta zamknięta, uwięziona w gardle złość, tak? Ta
tak
ość,
jest.
Złość, możemy sobie w ten
tak
sposób
jest.
To interpretować, że to jest jednak jakaś metafora złości.
Dokładnie. I te ości złości, zresztą ta zabawa właśnie tymi słowami złość, ość też się tutaj pojawia. Ale jest jeszcze utwór w restauracji życia. Proszę o miłość, a przynoszą mi same rybie ości. Ja chyba podziękuję za taki posiłek. Nie chcę płacić. Zrobię go sama. Tutaj taki troszeczkę ironiczny, prawda? Ten wydźwięk tych ości. I właśnie coś takiego, że chcę miłość, chcę coś smacznego, chcę coś cudownego, a tu dostaję ości, coś co boli, coś co uwiera. Myślę, że to jest jeden z takich utworów, który w swojej prostocie i pozwala się jednocześnie uśmiechnąć troszeczkę, ale z drugiej strony też zamyślić nad taką właśnie bolesnością, znowuż ością tej miłości.
Zamykamy restaurację życia i zamykamy tomik Sary Muzi zatytułowany Ości. O tym właśnie tomiku wierszy rozmawiałam z panią Dorotą Lińską-Złoch, poetką i redaktorką. Dziękuję pani Doroto.
Dziękuję pani Iwono.
Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień we wtorek o stałej porze.
Mów do mnie wierszem i prozą.